Dziś Kafarnaum to niewielkie miasteczko na brzegach Jeziora Galilejskiego. Nazwa miasta oznacza wioska Nachuma. Właśnie tam, proszę Państwa, archeolodzy zlokalizowali dom Szymona Piotra. Wiadomo już, że w V wieku powstał tam tak zwany Domus Ecclesiae, czyli kościół domowy. Tam od początku zbierali się chrześcijanie. Tam wybudowano pierwszy niewielki kościół na bazie ośmiokąta. Tam dostawiono baptysterium, a graffiti odnalezione na ścianach mówiły o Piotrze. Były w języku łacińskim, greckim, aramejskim, a także syryjskim. Na przykład przypisano Piotrowi tytuł obrońcy Rzymu. Właśnie tam, w Kafarnaum, rozgrywa się scena, o której dziś sobie powiemy. Bardzo ciepło witam wszystkich słuchaczy Radia Rodzina. Przed mikrofonem ksiądz Mariusz Rosik. Witam i serdecznie zapraszam, jak co tydzień, na kolejny wieczór z Biblią w ręku. Dziś, proszę Państwa, przed nami scena, która rozegrała się w domu Szymona Piotra w Kafarnaum, a którą relacjonuje Marek, ewangelista, w drugim rozdziale swojej Ewangelii. Czytamy tam tak. Gdy po pewnym czasie Jezus wrócił do Kafarnaum, posłyszeli, że jest w domu. Zebrało się tyle ludzi, że nawet przed drzwiami nie było miejsca, a On głosił im naukę. Wtem przyszli do Niego z paralitykiem, którego niosło czterech. Nie mogąc z powodu tłumu przynieść go do Niego, odkryli dach nad miejscem, gdzie Jezus się znajdował i przez otwór spuścili łoże, na którym leżał paralityk. Jezus, widząc ich wiarę, rzekł do paralityka: Synu, odpuszczają ci się twoje grzechy. A siedziało tam kilku uczonych w piśmie, którzy myśleli w swoich sercach: czemu on tak mówi? On bluźni. Kto może odpuszczać grzechy prócz jednego Boga? Jezus poznał zaraz w swoim duchu, że tak myślą i rzekł do nich: czemu nurtują te myśli w waszych sercach? Co jest łatwiej powiedzieć do paralityka: odpuszczają ci się twoje grzechy, czy też powiedzieć: wstań, weź swoje łoże i chodź? Otóż, żebyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów, rzekł do paralityka, mówię ci, wstań, weź swoje łoże i idź do domu. On wstał, wziął zaraz swoje łoże i wyszedł na oczach wszystkich. Zdumieli się wszyscy i wielbili Boga, mówiąc, jeszcze nigdy nie widzieliśmy czegoś podobnego. Spróbujmy, proszę Państwa, przyjrzeć się bliżej temu tekstowi, temu opowiadaniu o uzdrowieniu. Mówimy bowiem od kilku tygodni w naszych audycjach o cudach dokonywanych przez Jezusa, dziś właśnie o uzdrowieniach, na przykładzie tego wydarzenia, które miało miejsce w Kafarnaum. Rozpoczyna Marek swoje opowiadanie stwierdzeniem, iż Jezus po pewnym czasie wrócił do Kafarnaum. Skąd wrócił? Jeżeli spojrzymy na bezpośredni kontekst, okazuje się, że Jezus przyszedł do miasteczka z, jak mówi Marek, miejsc pustynnych. Właśnie tam Jezus często oddalał się, by na osobności spotykać się z Bogiem, by rozmawiać ze swoim Ojcem, by czerpać siłę do misji, którą miał wypełnić. I właśnie po takiej modlitwie na pustynnych miejscach Jezus przychodzi do Kafarnaum, do domu Piotra. I Marek Ewangelista natychmiast podkreśla cechę, którą egzegeci nazywają magnetyzmem Jezusa. Natychmiast posłyszeli, że jest w domu i zebrało się tyle ludzi, że nawet przed drzwiami nie było miejsca. Otóż to bardzo typowe dla Marka. Gdzie pojawia się Jezus, tam natychmiast pojawiają się tłumy. Jezus praktycznie nigdy nie może pozostać sam. Gdy bowiem ktokolwiek się dowiaduje o tym, że Jezus jest w pobliżu, natychmiast otaczają go tłumy i chcą, aby Jezus nauczał i aby dokonywał znaków, uzdrowień, cudów. Ciekawe, że dom, w którym Jezus przebywał w Kafarnaum, stwierdziliśmy, należał do Szymona Piotra, do Andrzeja, a możemy z większą pewnością stwierdzić, że tak właśnie było, jeżeli zerkniemy do greckiego tekstu Ewangelii. Otóż ewangelista używa jedynie prostego określenia w domu, en oiko, bez dokładnego precyzowania, o jaki dom chodzi. Nie mamy tutaj rodzajnika. A wiemy skądinąd, że ewangelista Marek pisząc swoją Ewangelię, spisywał opowiadanie Piotra, spisywał mowy Piotra. Kiedy więc Piotr mówił o swoim domu, nie musiał go bardzo wyraźnie określać poprzez jakieś epitety czy rodzajnik. Wystarczyło, że mówił en oiko i było wiadomo w domu, w jego własnym domu. Tak więc jesteśmy niemal pewni, że w tym miejscu, w domu Piotra, dokonało się to uzdrowienie, o którym ewangelista Marek opowiada z tak dokładną precyzją. Warto zwrócić jeszcze uwagę, proszę Państwa, na to, o czym już sobie mówiliśmy. A mianowicie, że cuda Jezusa nie są dokonywane dla nich samych, ale zawsze związane są z nauczaniem. Mówi bowiem Marek tak: zebrało się tyle ludzi, że nawet przed drzwiami nie było miejsca, a on głosił im naukę. Nauka wyjaśnia to, co dokonuje się w danym wydarzeniu cudownym. Cud natomiast potwierdza nauczanie Jezusa. I w ten sposób panuje jakby swoiste sprzężenie zwrotne pomiędzy cudami i nauką. Proszę Państwa, największy odnaleziony w wykopaliskach dom prywatny w Palestynie z tamtego czasu, w Galilei, dom, który należał do prywatnej rodziny, miał długość około 5 metrów. Zbudowany był na bazie kwadratu właśnie o długości 5 metrów i mieściło się w nim co najwyżej 50 osób. Dlatego tak ważny jest ów motyw odkrycia dachu, o którym mówi Marek. Nie było miejsca nawet przed drzwiami, dlatego ci, którzy nieśli człowieka sparaliżowanego, weszli po prostu zewnętrznymi schodami, tak bowiem budowano wtedy domy, że schody były na zewnątrz i można było wejść na płaski dach. Tak więc ten motyw odkrycia dachu podkreśla dramatyzm sytuacji. Tak sobie myślę z uśmiechem, że teściowa Piotra pewnie nie była zbyt szczęśliwa, ale co miała powiedzieć? Dopiero co została uzdrowiona. Nie była pewnie zadowolona, że oto ktoś wchodzi na dach jej domu i odkrywa ten dach i że taki tłum ludzi nagle pojawił się w miejscu, gdzie ona mieszka. Ale tak to właśnie było. Otóż proszę Państwa, materiały do budowy dachu wykorzystywane w Palestynie pierwszego wieku to zazwyczaj glina zmieszana ze słomą. I ta glina zmieszana ze słomą była położona na stropie wykonanym z trzciny i z drewna. Natomiast ta trzcina spoczywała bezpośrednio na wspierających sufit belach. Nie było więc trudno odkryć taki dach. Nie było więc trudno w jakiś sposób go rozebrać. To bardzo prosta sprawa. I właśnie dlatego na taki pomysł wpadli przyjaciele sparaliżowanego człowieka, którzy przynieśli go przed Jezusa. Warto jeszcze zwrócić uwagę na wzmiankę o łożu, czy dokładnie łóżku, na którym przyniesiono tego chorego człowieka. Otóż mamy tu użyte greckie słowo krabattos, a tak naprawdę krabattos oznacza bardziej nosze niż łoże czy łóżko, jak mamy w naszych polskich tłumaczeniach. Istnieje inne greckie słowo, kline, oznaczające takie duże, masywne łoże, które często znajdowało się w domach ludzi bogatych. Natomiast ludzie ubodzy spali również w swoich własnych domach na takich noszach. Były to tak jakby dwie żerdzie połączone płótnem i wypełnione sianem czy słomą wewnątrz. Właśnie na takich noszach przyniesiono człowieka sparaliżowanego. Co ciekawe, Jezus dokonuje cudu, patrząc na wiarę nie samego człowieka chorego, nie samego paralityka, ale widząc ich wiarę, wiarę przyjaciół człowieka sparaliżowanego, Jezus decyduje się dokonać uzdrowienia. Zanim jednak to nastąpi, pojawia się motyw odpuszczenia grzechów. Synu, odpuszczają ci się twoje grzechy, mówi Jezus do człowieka sparaliżowanego. Ta forma pasywna czasownika odpuszczać, odpuszczają ci się twoje grzechy, tak to mamy przetłumaczone na język polski, jest, proszę Państwa, aluzją do starożytnego żydowskiego zwyczaju, aby nie wymieniać imienia Bożego. wiadomą jest rzeczą, zresztą pojawia się to również i w naszym opowiadaniu, iż Żydzi byli przekonani, że grzechy może odpuszczać jedynie Bóg. Ale aby nie wymieniać imienia Bożego, często stosowano taką formę, którą w gramatyce nazywamy passivum divinum, czyli boska strona bierna. Wtedy tak jakby naokoło mówi się o tym, co czyni Bóg, aby wprost nie wymawiać Bożego imienia. Przychodzi mi teraz na myśl taka scena z księgi proroka Izajasza, scena powołania proroka, kiedy prorok wymawia się, że jest człowiekiem o nieczystych wargach, jak więc może iść i głosić Słowo Boże. I wtedy Izajasz ma wizję, iż cheruby zabierają węgle z ołtarza i tymi węglami dotykają warg proroka. I mamy tam takie oto wypowiedziane zdanie. Oto dotknęło to warg twoich. Twoja wina jest zmazana i zgładzony twój grzech. Analogiczna sytuacja jak tutaj w naszej scenie uzdrowienia paralityka. Oto dotknęło to warg twoich. Nie mówi autor księgi wprost, iż to dzięki Bożej interwencji tak się stało, aby nie wymieniać imienia Bożego ze względu na szacunek dla tego imienia.
Often at night, with something to read and something to write. In the silence, my mind is free to think of the ways that God has blessed me. It's easy to see how He's been so kind. Any proof I might need is right here by my side. You are the grace of my life, so tender, so undeserved. Hard to believe you're my wife, even harder to put what I feel. Just looking at you is enough. You are the grace of my life. For you grace my life with your love. Love that is pure, so faithful and strong. You forgive me when I do you wrong. I see you, yeah, time after time. A picture on earth of love so divine. Oh, I am amazed, for how can it be that someone like you would love someone like me?
Jednak zdać sobie sprawę, że w naszym opowiadaniu Jezus nie występuje jedynie jako zwiastun Bożego przebaczenia. Jezus nie mówi tylko tyle, Bóg przebacza ci grzechy, ale ci, którzy słuchają Jezusa, rozumieją doskonale, że to Jezus sam sobie przypisuje władzę odpuszczania grzechów. Uczeni w piśmie jednoznacznie oceniają go jako kogoś, kto uzurpuje sobie władzę odpuszczania, władzę absolucji. A tymczasem w nauczaniu oficjalnego judaizmu nie tylko nikt nie miał prawa odpuszczania grzechów poza samym Bogiem, ale panowało przekonanie, iż jeżeli ktoś jest chory, to dzieje się tak najczęściej z powodu jego własnego grzechu. Chciałbym się powołać, proszę Państwa, na dwa bardzo krótkie fragmenty wyjęte z Talmudu, a więc z księgi, która jest swoistym komentarzem do Tory, do Pięcioksięgu. Otóż czytamy tam na przykład w traktacie zatytułowanym Szabat takie oto stwierdzenie. Nie ma śmierci bez grzechu i nie ma cierpienia bez winy. Panuje tu więc to przekonanie, że jeżeli ktoś cierpi, to znaczy, że zgrzeszył. I jeszcze jedno zdanie. Chory nie będzie uwolniony ze swojej choroby, dopóki nie będą mu odpuszczone jego grzechy. Widzimy więc bardzo jasny przyczynowy związek pomiędzy grzechami i cierpieniem. Takie przekonanie panowało wśród Żydów w Palestynie I wieku. Co więcej, w naszym opowiadaniu daje się zauważyć swoistą analogię pomiędzy fizycznym i duchowym stanem człowieka sparaliżowanego. Fizycznie człowiek ten dotknięty jest przez chorobę ciała, duchowo dotknięty jest przez grzech. Z powodu swojego niedomagania fizycznego jest wyłączony z pełnego życia społecznego, natomiast przez grzech oddzielony jest od samego Boga. Człowiek ten nie może o własnych siłach przyjść do Jezusa, lecz jest zdany na posługę swoich przyjaciół. I człowiek ten, patrząc od strony duchowej, sam również nie może uzyskać darowania win, lecz zdany jest na przebaczenie ze strony Pana Boga. W całej tej scenie, która rozgrywa się w domu Piotra, przyglądają się uczeni w piśmie. Otóż bardzo ciekawie ewangelista Marek dokonuje tej prezentacji uczonych w piśmie. Mianowicie chodzi o ukazanie ich na zasadzie kontrastu z tymi czterema przyjaciółmi przynoszącymi paralityka. O ile przyjaciele byli bardzo aktywni, najpierw musieli przynieść owego człowieka, później musieli wejść na dach, później musieli rozebrać ten dach, musieli przywiązać liny do tego łoża, musieli spuścić go przed Jezusa, o tyle o uczonych w piśmie mówi Marek jedynie tyle. Siedziało tam kilku uczonych w piśmie. Byli bierni, byli takimi biernymi obserwatorami, pewnie ze stalowymi, stężonymi minami, czekali tylko, aby móc oskarżyć Jezusa. Wyobrażam sobie, proszę Państwa, że gdy ten dach nad nimi się otwierał, to pewnie musieli strzepywać ze swoich powłóczystych szat kurz i proch, który na nich spadał. Taka dosyć nawet humorystyczna scena, właśnie kontrast pomiędzy tymi, którzy są całkowicie zaangażowani, aby pomóc sparaliżowanemu człowiekowi i tymi biernymi obserwatorami, którzy ze stężonymi minami tylko patrzą i szukają momentu, w którym można by oskarżyć Jezusa. Kim byli, proszę Państwa, uczeni w piśmie? Uczeni w piśmie bardzo często wywodzili się z kręgów lewickich, a mianowicie wiem, że spośród 12 pokoleń Izraela jedno nie otrzymało ziemi, lecz przeznaczone było do służby w świątyni jerozolimskiej. To pokolenie Lewiego. Otóż to pokolenie Lewiego składało się z takich dwóch grup społecznych. Ci o wyższym statusie społecznym byli kapłanami, ci o niższym lewitami. I o ile kapłani otrzymywali zapłatę za swoją pracę w świątyni jerozolimskiej, oprócz tego, że otrzymywali dary w naturze przynoszone przez Izraelitów i dzięki tym darom mogli utrzymać siebie, swoją rodzinę, mieli pożywienie, lewici również takie dary otrzymywali, niemniej jednak nie otrzymywali zapłaty pieniężnej. Kapłani tak, lewici nie. A ponieważ prawo zakazywało lewitom posiadania ziemi, uprawy roli, Dlatego bardzo często szukali sobie innych zajęć, szukali sobie pracy zarobkowej, aby móc utrzymać swoje rodziny i bardzo często zostawali skrybami, czyli kopistami, tymi, którzy przepisują święte księgi. To właśnie o nich, o skrybach, mówi się w Biblii jako o uczonych w piśmie. Posiedli bowiem znajomość języka hebrajskiego, przepisywali święte księgi i to częste obcowanie z natchnionymi pismami Biblii hebrajskiej sprawiało, że byli ludźmi znającymi prawo. Właśnie tacy uczeni w piśmie, przypuszczalnie lewici, znajdują się w domu Piotra i obserwują całą scenę. Zwróćmy uwagę, że ich sceptycyzm wobec tego, co się dzieje, wyrażony został przez swoiste crescendo, przez takie narastanie w ocenie Jezusa i w ocenie tego, co Jezus mówi. Otóż ich zarzuty ujęte są w takiej sekwencji narastającej. W 7 wierszu Marek Ewangelista przytacza ich stwierdzenie. Czemu on tak mówi? On bluźni. Kto może odpuszczać grzechy prócz jednego Boga? Pierwszy zarzut mówi. Drugi zarzut to bluźnierstwo. On bluźni. I wreszcie trzeci zarzut. Jezus wchodzi w kompetencje samego Boga. Dokonuje czynności zarezerwowanej Bogu. Podstawą oskarżenia uczonych w piśmie, oskarżenia Jezusa o bluźnierstwo, jest właśnie to wkroczenie w kompetencje samego Boga. W przekonaniach judaizmu nawet Mesjasz nie miał władzy odpuszczania grzechów. A wiemy, że bluźnierstwo uważane było za jeden z najcięższych grzechów, jedno z najcięższych wykroczeń judaizmu. Zwłaszcza gdy osoba, która dopuszczała się bluźnierstwa, wypowiadała wprost imię Jahwe, imię Boga, to przewidziana była za to kara śmierci. Dlatego, proszę Państwa, to oburzenie religijnych przywódców Izraela, oburzenie uczonych w piśmie należy widzieć w optyce związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy grzechem a chorobą.
Nawet trudno. spotkamy się.
Wspomnieliśmy już, że w judaizmie panowało przekonanie, że to grzech konkretnego człowieka albo jego przodków powoduje chorobę. Dla przykładu, pod koniec II wieku znany uczony, rabbi Jonatan, nauczał tak. Choroby biorą się z siedmiu grzechów. Oszczerstwo, przelew krwi, fałszywe przysięgi, nierząd, arogancja, rozbój i zawiść. Jeśli choroby biorą się z grzechów, to dla uczonych w piśmie było jasne, że ów sparaliżowany zgrzeszył i teraz cierpiał z powodu własnego swojego grzechu. Wydawało się więc im czymś nie do pomyślenia, że oto pojawia się Jezus, nauczyciel, i przypisuje sobie władzę odpuszczania grzechów, władzę, która przynależy tylko Boga. Otóż, proszę Państwa, Jezus nie tylko, że przypisuje sobie władzę odpuszczania grzechów, czyli zdaniem uczonych w piśmie wchodzi w kompetencje samego Boga, przypisuje sobie prerogatywy boskie, to więcej jeszcze. Jezus czyta w myślach, a to również zarezerwowane było tylko Bogu. Mówi bowiem Marek Ewangelista tak, Jezus poznał zaraz w swoim duchu, że tak myślą i rzekł do nich, czemu nurtują te myśli w waszych sercach. Jezus więc z jednej strony przypisuje sobie władzę odpuszczania grzechów, z drugiej strony czyta w ludzkich myślach, a więc dwie boskie kompetencje spadają na Niego. To zbyt dużo, zdaniem uczonych w piśmie, aby Jezus mógł pozostać bezkarny. Jezus jednak kontynuuje swój wywód i stawia retoryczne pytanie. Co jest łatwiej powiedzieć? Odpuszczają ci się twoje grzechy. Czy też powiedzieć, wstań, weź swoje łoże i chodź. Oczywiście, proszę Państwa, jeśli chodzi o samo wypowiedzenie tych słów, jedno i drugie jest tak samo łatwo powiedzieć. Natomiast trudniej jest zweryfikować prawdziwość tych słów. Jeżeli ktoś powie, wstań, weź swoje łoże i chodź, i to się dzieje, to rzeczywiście można naocznie sprawdzić, zweryfikować prawdziwość tych słów. Ale nie można sprawdzić, czy czyjeś grzechy są odpuszczone, czy nie. Na czym więc polega logika, której używa tutaj Jezus w swojej wypowiedzi? Otóż ta logika Jezusa jest następująca. Jeśli Bóg udzielił Jezusowi władzy uzdrawiania, a to Jezus może pokazać, za chwilę zademonstruje, to uzdrawianie łatwo zauważyć, to również musi być prawdziwe zdanie, iż grzechy owego człowieka są odpuszczone. Dlaczego? Dlatego, że Bóg nigdy nie udzieliłby władzy uzdrawiania komuś, kto po prostu kłamie, kto uzurpuje sobie władzę odpuszczania grzechów. Dlatego właśnie Jezus stwierdza, nakazując, wstań, weź swoje łoże i idź do domu. I dokładnie to się dzieje. Jaka jest reakcja świadków tego wydarzenia? Reakcja świadków składa się z dwóch elementów. Marek, ewangelista, przedstawia je na sposób gradacji. Jest to podziw i uwielbienie Boga. Zdumieli się wszyscy, wpadli w podziw i wielbili Boga, mówiąc, jeszcze nigdy nie widzieliśmy czegoś podobnego. Zwróćmy uwagę, że ewangelista Marek mówi, zdumieli się wszyscy i wszyscy wielbili Boga. Skoro wszyscy, to również nasi bierni dotychczas i bardzo sceptyczni uczeni w piśmie. Również i oni musieli zostać przekonani do tego, co uczynił Jezus. Tak bardzo spektakularny był ten cud. Jakie jest zasadnicze orędzie tego opowiadania? Jakie jest zasadnicze przesłanie? Otóż wspomnieliśmy już kilkukrotnie, że Jezus nigdy nie dokonuje cudów dla nich samych, ale Jezus dokonuje cudów po to, aby przekazać nam jakieś Boże przesłanie. Orędzie tego opowiadania dotyczy Jezusowej władzy odpuszczania grzechów. To uzdrowienie, które Jezus dokonał, dowodzi, że Jezus taką władzę posiada. I taką właśnie prawdę chciał przekazać Marek Ewangelista w tym opowiadaniu. Dla nas dziś, po 20 wiekach, jest jasne, logiczne dla chrześcijan, że Jezus ma władzę odpuszczania grzechów. Dla pierwszych chrześcijan nie było to jeszcze tak bardzo jasne i bardzo logiczne i bardzo zrozumiałe, bowiem pierwsi chrześcijanie wywodzili się często z kręgów judaizmu, gdzie ta władza zarezerwowana była jedynie Bogu, a prawda o bóstwie Chrystusa dopiero coraz silniej docierała do umysłów i do serc chrześcijan. Ewangelista Marek więc przekonuje czytelników swojego dzieła, że Jezus ma władzę odpuszczania grzechów. Ciekawa jest również, proszę Państwa, interpretacja w pewnym sensie psychologiczna tego opowiadania o uzdrowieniu człowieka sparaliżowanego. Jeżeli popatrzymy na ten tekst w duchu tak zwanej psychologii głębi, to spotykamy tutaj pewną symbolikę. Mianowicie ten paraliż człowieka chorego może być symbolem czego? Jeśli paraliż odczytywać właśnie w kluczu symbolicznym, wówczas paralitykiem może być osoba na przykład, która w grupie boi się odezwać, która ciągle porównuje się z innymi, która ciągle sądzi, że jest obserwowana przez innych. Człowiek taki jest jakby sparaliżowany. Często każde zdanie innych na swój temat taka osoba odbiera jako krytykę. Często też nie dowierza pochwałom, które są kierowane w jej stronę. Otóż ten duchowy paraliż, proszę Państwa, powoduje całkowity brak poczucia własnej wartości. Jeżeli tak spojrzymy na ten tekst, to w takiej interpretacji specyficznego znaczenia nabiera nakaz Jezusa: wstań, weź swoje łoże i idź do domu. Łoże byłoby tu symbolem właśnie owej słabości. Każdy człowiek obciążony jest jakąś formą słabości, ale to nie oznacza, że musi ona go zdominować. Nawet ze słabością można kroczyć naprzód. Do chwili uzdrowienia usparaliżowany nie mógł chodzić, a teraz wraz ze swoją słabością może iść dalej. Może kroczyć, posuwać się naprzód, może dążyć do swojego celu. Idź do domu, mówi Jezus, obciążony słabością. Ta słabość nie musi być czymś, co go całkowicie powali i co całkowicie odbierze mu chęć działania, motywy działania i siłę do tego działania. I może jeszcze jedna myśl na koniec, proszę Państwa. Opowiadanie o uzdrowieniu człowieka sparaliżowanego dowartościowuje także relacje przyjaźni. Ważne w takiej interpretacji jest stwierdzenie ewangelisty, że Jezus dokonał uzdrowienia ze względu na wiarę przyjaciół, na wiarę osób pomagających choremu. Widząc ich wiarę, mówi Marek, Jezus okazał tę cudotwórczą moc paralitykowi. Ten fakt świadczy pośrednio, że Bóg po prostu ceni autentyczną przyjaźń międzyludzką, że Bóg dowartościowuje relację opartą na wzajemnym zaufaniu, że Bóg pozytywnie patrzy na chęć niesienia pomocy. Nawet jeśli jedna ze stron nie potrafi w pełni zawierzyć Bogu, bo zwróćmy uwagę, że Ewangelia nic nie mówi o wierze dotkniętego paraliżem człowieka. Mówi jedynie o wierze jego przyjaciół. Opowiadanie stanowi także dobry, ciekawy, doskonały przykład modlitwy wstawienniczej. Jezus dokonuje uzdrowienia na prośbę przyjaciół chorego, którzy nie tylko wstawiają się słownie ze sparaliżowanym, ale także podejmują liczne czynności, aby do tego uzdrowienia doprowadzić. To właśnie symbol wstawiania się u Jezusa za kimś, kogo widzą jako swojego przyjaciela. Cała ta scena rozegrała się, proszę Państwa, w domu Piotra nad Jeziorem Galilejskim. O tej porze nad Jeziorem Galilejskim słońce już zapewne schowało swoją głowę za linią horyzontu. Wszystko zapadło w ukojenie, w sen. I my także, przygotowując się do spoczynku, miejmy świadomość, że Jezus ma moc uzdrawiania i odpuszczania grzechów. Że Jemu możemy oddać nasze grzechy, nasze słabości, nasze choroby. I nawet jeżeli te słabości wciąż jakoś nam ciążą, to wraz z nimi, z pomocą Jezusa, możemy je wziąć, jak paralityk wziął swoje łoże i szedł do swojego domu. Bardzo serdecznie żegnam się z Państwem dzisiejszego wieczoru. Zapraszam za tydzień kolejny wieczór z Biblią w ręku. Ksiądz Mariusz Rosik.